Futbol amerykański, crossfit to nie jest najbardziej popularny sposób spędzania wolnego czasu w Polsce. No ale jak dołożymy do tego jeszcze wyjazd do Wietnamu autostopem, to już kompletny hipster, no albo może wariat po prostu.
Chyba to pojęcie bardzo lubię, jak właśnie mówili, że wariat, albo szalony, albo jeszcze gorzej, prawda? Futbol amerykański? Skąd się wziął w sumie w moim życiu? Już pamiętam kiedyś z jakichś tych amerykańskich filmów, ale niestety jestem z mniejszego miasta, z Giżycka. No tam takiego sportu nie było. Kiedy się tutaj przyprowadziłem, no to dowiedziałem się, że jest taka drużyna, że się tworzy w Sopocie. No i właśnie tam ruszyłem. A crossfit? Po prostu kiedyś współpracował z nami Maciek Bielski, który chyba był jednym z prekursorów tutaj w Trójmieście. No i po prostu zacząłem do niego chodzić na te crossfit. No i zauważyłem, że chyba by najlepiej to wpływało na nasz sport, futbol amerykański, gdzie człowiek musi być szybki, silny, zwinny.
I tak się w tym crossficie zakochałeś, że musiałeś go ze sobą zabierać przez całą Rosję i do Wietnamu i wszędzie po drodze trenować?
Myślę, że nawet ten crossfit to troszeczkę tak bardziej zawładnął właśnie. Już bardziej nawet od futbolu, bo chodzi już nie tylko o sam sport, ale o ludzi, jakich tam spotykam, towarzystwo. Pomyślałem, że akurat i tak podróżuję już od 11 lat autostopem, że można to jeszcze fajnie połączyć i po prostu będę jeździł autostopem i w ciekawych miejscach robił treningi z ciekawymi ludźmi.
Skąd sam pomysł tego Wietnamu?
Jak miałem 10 lat, u nas na rynku w Giżycku po prostu był tak zwany Wietnamczyk, mały gość z Wietnamu, który po prostu prowadził swoją tam kuchnię. On jest do dziś. Wtedy już za gówniarza się zainteresował, mówię, gdzie jest Wietnam? Jak ten człowiek się tu znalazł? Dla mnie to było niewiarygodne, jaką ten człowiek drogę przebył. I nie Warszawa, nie Kraków, nie Trójmiasto, tylko Giżycko. I musiałem po prostu to sprawdzić, jaką on drogę przebył. Jeszcze wchodziło w grę wojna wietnamska właśnie z Amerykanami, którzy przegrali ją i chciałem po prostu poznać lud, który po prostu się nie dał, no, który był niezłomny.
Ty podczas tej podróży też musiałeś być tak jak właśnie ten lud wietnamski, niezłomny, nie poddawać się? Było dużo takich trudnych momentów?
Przez 11 lat podróżuję, troszeczkę tego świata zwiedziłem. 90% to był właśnie autostop, ale ta podróż była całkowicie inna niż wszystkie poprzednie. Niestety ta podróż nie była właśnie taką sielanką i zabawą. To była ciągła walka, walka z przeciwnościami losu, ze słabościami ludzkimi. Było bardzo, bardzo wiele, wiele, wiele trudnych sytuacji, z którymi jeszcze przez całe życie nie miałem możliwości spotkania, przeciwstawiania się. Myślałem, że łatwiej będzie, było naprawdę, naprawdę trudno, ciężko.
Bardzo poznałeś siebie w tym czasie, swoje granice? Doszedłeś do takiego momentu, kiedy wiedziałeś, że no już nie dam rady dalej?
Tak. Myślałem, że stać mnie na trochę więcej, ale były dwa momenty, w tym jeden, chyba drugiego dnia w Chinach, kiedy właśnie dowiedziałem się, że gogle nie działają, a co z tym idzie, nie działa właśnie żaden komunikator e-maila. Także translator, żeby przetłumaczyć ten język, co myślałem, że jest najważniejsze. No i najważniejsza rzecz, mapa. Miałem wczytaną niestety mapę, tylko może gdzieś tam z Kazachstanu czy z Polski, jak obserwowałem Chiny, a wyszło na to, że tam mapa nie działa i kiedy jechałem, miał być las, jezioro, tam było miasto, albo kiedy byłem w mieście, które myślałem, że ma 40 tysięcy mieszkańców, okazało się, że ma ponad 4,5 miliona mieszkańców, znaki były po chińsku, no i ciężko było się tam wydostać. Do tego spalone plecy, odciski na stopach, stary plecak, który się wrzynał w plecy, przemoczone buty, bo niestety za późno zmieniłem podczas deszczu, właśnie deszcz, głód, niewyspanie, zmęczenie. Tyci brakowało tego, żeby po prostu przejść na drugą stronę ulicy, dojechać z powrotem do granicy Chin, do Kazachstanu, tam do Astany i samolotem wrócić. Jednak dwie myśli jakieś po prostu postawiły mnie z powrotem na nogi i powiedziałem, że no nie, wchodzę na autostradę, mimo że to jest nielegalne i tam postaram się zatrzymać samochód.
A zdradzisz, co to były za myśli?
Jedną mogę, drugiej niestety nie, ale jedno to było bardzo mocne zdenerwowanie, że tak to ładne ujmę i nawet mam mały tatuaż, tekst Boba Marleya, Don't give up the fight. Po prostu on mnie bardzo mocno zmotywował i pomyślałem sobie, że właśnie to tak musiało być, że nie mogę się poddać, że to wszystko, że ta cała podróż jest gdzieś tam z góry zaplanowana i po prostu ja muszę to przejść i muszę się sprawdzić. No jak siebie poddam, to jako trener i instruktor jakbym wyglądał jak człowiek, który się poddał. Myślę, że to była główna przewodnia myśl.
Mówiłeś o tej najtrudniejszej chwili, a najpiękniejsza, najlepsza podczas całej podróży?
Najlepszy widok, na pewno, który myślę w moim życiu jakoś zawładzie, to o 8 rano, kiedy złapałem stopę i przez szybę przez chwilę widziałem grających w kosza mnichów. No widok poprawiający humor niesamowicie. Oni w tych szatach jak tam wywijali z tą piłką do kosza. Super. Na pewno chwila, kiedy właśnie doszedłem już drugi dzień w Wietnamie i dojechałem do miejscowości Sapa, z której właśnie z wzgórza było można widzieć pola ryżowe, rzekę. No, widok chwytający po prostu za serce i również droga do Tybetu. Wszędzie w Polsce nasz widnokrąg się kończy, widać lasy, widać jakieś domy, coś tam, a tam po prostu nie było widać nic. Wyżyny, jeziora, po prostu pola, jakieś zwierzęta, jaki, konie czy osiołki, pastwiska, ale widok plus jeszcze do tego muzyka grająca w samochodzie, stary folk chiński, taki prawdziwy, po prostu człowiek czuł się jak w niebie, czuł się niesamowicie.
To są te najpiękniejsze momenty, one są też najszczęśliwsze? Czy podczas takiej podróży szczęście oznacza zupełnie coś innego?
Myślę, że podczas tej podróży nawet gdzieś, gdzie jak były nerwy, czy w Rosji, niejak nie mogłem się porozumieć, czy jak gdzieś wyrzucono mnie w bardzo złym miejscu, że oznaczało marsz z moim 20-kilowym plecakiem przez ileś tam kilometrów, to gdzieś tam wewnętrznie byłem szczęśliwy, że w ogóle się podjęłem, że jestem tu. No nie wiem, no szczęście było ciągle. I najdziwniejszym dla mnie momentem, najdziwniejszym uczuciem była zmiana granicy chińsko-wietnamskiej, kiedy przez chwilę zastanawiałem się, czy już wychodzić z Chin, bo po prostu gdzieś jakaś cząstka mnie tam zostaje. Gdzieś jakoś poczułem, że coś tracę, że jednak, kurczę, było ciężko, ale to było niesamowicie piękne.
W jakim stopniu ta podróż to było spełnianie twoich marzeń, sprawdzanie skąd wziął się Wietnamczyk w Giżycku, a w jakim stopniu to była walka o to, żeby przełamać swoje bariery i znaleźć samego siebie?
To miała być moja ostatnia podróż autostopem, taka po prostu na zakończenie tych wszystkich moich podróży po świecie autostopowych, już można powiedzieć w cudzysłowie uspokoić się. Miało to być też praca właśnie nad samym sobą. Chciałem właśnie na stepach kazachstańskich sam się znaleźć i pomyśleć nad sobą, nad swoimi jakimiś zachowaniami negatywnymi, pozytywnymi, przemyśleć swoje życie. Wyszło na to, że naprawdę to była wewnętrzna walka i to już nie była taka, tak jak już wcześniej wspomniałem, zwykła podróż, to nie była taka hulanka, sielanka, to była bardziej walka dla samego siebie.
Ten profil facebookowy w jakiś sposób rekompensował ci to, że pomimo, że jeździsz autostopem, spędzasz czas z ludźmi, to tak naprawdę jesteś tam sam przez większość czasu.
Nigdy w życiu nie czułem się tak samotny jak podczas tej podróży. Było w pewnych momentach naprawdę ciężko i już podróżowałem też ze swoimi znajomymi. Zawsze jest inaczej, bo nie dość, że ty podtrzymać można na duchu, to jeszcze można wybrać jakąś trasę. Wiadomo, dwie osoby mogą więcej niż jedna, więcej wymyślą, więcej spostrzegą, ale no ten Facebook, no akurat właśnie wtedy, kiedy można by powiedzieć, tak był potrzebny, on nie działał, bo to było w Chinach, tak? Czuć było taką jakby bezinteresowność. Ja nikogo do tego profilu nie zapraszałem, nikogo nie męczyłem, żeby zalajkował. Ludzie tam sami z siebie byli, sami z siebie śledzili. Wiem, że 3/4 osób, czy w ogóle większość wszystkich osób, które tam znam, pisała to z serca, że trzyma za mnie kciuki, czy nawet dostawałem dużo prywatnych wiadomości od przyjaciela, którzy się modli za mnie. To też na pewno w pewnym sposób, gdzieś tam może nieświadomie, na psychikę oddziaływało i też motywowało, że ktoś tam za mnie trzyma kciuki, że no kurczę, holi, nie daj się, no.
W ostatnim twoim poście pisałeś o tym, że jeżeli ktokolwiek chociażby sięgnął po książkę, to ty jesteś spełniony. Jeżeli ktoś ruszy się na trening, to jesteś bardzo szczęśliwy. Miałeś później już takie poczucie misji, czy to było od samego początku?
Poczucie misji mam już od 15 roku życia, mniej więcej. Już jak pierwszą podróż zrobiłem i ktoś kiedyś mi powiedział, jak przyjechałem 30 km, a później 160, ktoś powiedział, wow, kurczę, też chcę, a może ja też tak pojadę. Najlepszym dla mnie komentarzem to był chyba mojej znajomej, jak napisał, kurczę, holi, ja pakuję plecak, wyjeżdżam, no normalnie zmotywowałeś mnie do życia pełną piersią. I wtedy właśnie zrozumiałem, że jednak to jakoś działa na ludzi, że jednak to może zmotywować.
A co na to wszystko rodzina?
Najbardziej oczywiście moja kochana siostra jest największym dla mnie wsparciem, chociaż ona w dzień wyjazdu, jak mnie odwoziła, to ona robiła wszystko, żebym ja nie jechał. Ona chciała mnie dosłownie przekupić, wszystko zrobić, żebym po prostu nie jechał. Mama już wiedziała, jak kiedyś właśnie miałem 16 lat i pierwszy raz pojechaliśmy autostopem z moim przyjacielem Dębkiem na Grunwald. Okłamaliśmy rodziców, że jedziemy z harcerstwa. No i po tygodniu sami daliśmy radę na polu biwakowym, wróciliśmy. No i przyznałem się do rodziców, bo to było moje pierwszy raz ich w życiu okłamałem. Moi rodzice powiedzieli, że oni wiedzieli, że się domyślali, ale nie byli źli, tylko byli bardziej dumni, że sobie poradziłem przez tydzień sam z kumplem gdzieś tam. A później już jak moja mama zobaczyła, że gdzieś tam jadę autostopem za granicę, była strefa Schengen, ja skończyłem 18 lat, to już wtedy sama mi ostatnio powiedziała, że ona już wtedy wiedziała, że już tego nie zatrzyma.
Podczas podróży przez tyle lat nauczyłeś się ufać sam sobie?
Nie do końca. Byłem przekonany, że nie dam rady, ale jednak dałem radę. Codziennie ufałem swojemu instynktowi, który zawsze bezbłędnie właśnie akurat mi przez wszystkie podróże był ze mną, czyli mój instynkt, w którą stronę pójść. A już no niestety pierwszej nocy w Rosji mój instynkt zawiódł, ponieważ po chmurach, po gwiazdach myślałem, że będzie bezpieczna noc, bezpieczny następny dzień. W nocy zerwała się ogromna burza. Dobrze, w trochę dobrym miejscu rozbiłem namiot, no niestety, znaczy niestety go nie zalało. Ale jednak no, mogłem w lepszym miejscu się rozbić. Gdzieś ten mój instynkt chyba troszeczkę się zestarzał.
To co dalej z Holim?
No dobra, powiem. Miałem sen, a w tym śnie była Ameryka Południowa, więc myślę, że zaczniemy od Kolumbii, Chile, Peru i jeszcze Boliwia.
I przez cały rok wysiedzisz spokojnie jako trener na basenie? Nie będzie ciągnąć, żeby gdzieś jeszcze w międzyczasie wyskoczyć?
Ameryka Południowa to też jest przedsięwzięcie, to troszeczkę kosztuje. Zobaczymy, na razie trzeba spłacić jeszcze długi po tej wycieczce, które małe sobie zrobiłem, no i zbierać na następną.